świecie piękna Biblii. Nawód wybrany, jak każdy nawód pasterski, żył na ty z przyrodą. Izraelici pasli stada i żywili się ich produktami. Obrabiali winnice, sadzili oliwki, wyciskali w kadziach tłoczni wino i oliwę, bronili swoich trzód od dzikich zwierząt i sami żyli w lęku przed nimi. Mleko i mięso zwierząt służyły nie tylko jako pokarm i napój, ale także były składane jako ofiary. Stąd też nie dziwią nas częste porównania wzięte ze świata przyrody, zwierząt, drzew i roślin, a zwierzęta służą natchnionym autorom ksiąg świętych dla opisania sytuacji ludzkich. Tak się ma rzecz na przykład z pieśnią nad pieśniami. W tym jednym z najpiękniejszych poematów miłosnych świata oblubiennica i oblubieniec prześcigają się, by wyrazić swą miłość oraz piękno partnera porównaniami wziętymi ze świata roślin i zwierząt. Oblubiennica jest piękna jak gołąbka. Oczy jej są piękne jak oczy gołębicy. Jej piersi są jak bliźniaki koźląt, a włosy jej falują jak stada kóz. Umiłowany biegnie podobny do gazeli młodego jelenia, a jego kędziory są czarne jak u kruka. Cała zaś atmosfera tego poematu miłosnego rozgrywa się w bogatej scenerii roślin, drzew, krzewów oraz zwierząt, na przykład częste porównania do lwów, tygrysów, synogawlic czy lisków. Nie dziwimy się, że tę piękną scenerię przejęli średniowieczni komentatorzy pieśni nad pieśniami i przenieśli ją na Chrystusa, oblubieńca, i na Maryję, oblubiennicę. A homilię o pieśni nad pieśniami świętego Bernarda w Clairvaux stanowią jeden z najpiękniejszych utworów literatury średniowiecznej, w którym obrazy biblijne służą do wyjaśnienia mistycznej miłości Chrystusa, Maryi i Kościoła. Podobnie rzecz ma się z psalmami, w których plastycznie przedstawiono całą przyrodę żywą oraz martwą dla wykazania Bożej mocy, mądrości czy opatrzności. Przed naszymi oczami przesuwają się barwne obrazy licznych zwierząt górskich, pustynnych i ptaków, które wszystkie potwierdzają potęgę i miłość Boga troszczącego się o nie i dającego im pokarm we właściwym czasie. Szczególnie piękny i sugestywny jest obraz przedstawiony w psalmie 104. Podobnie zresztą w księdze Hioba czy w kantyku trzech młodzieńców w piecu ognistym. Tu, jak i w księdze Rodzaju, cały świat stanowi jedność. Przyroda żywa i martwa, góry i strumienie, rośliny i zwierzęta, wszystko służy ku temu, by chwalić Boga. Chyba nigdy nie było tak harmonijnego obrazu świata arcydzieła rąk Bożych, jak w pismach Biblii. Pan Jezus w swoich przypowieściach odnosi się często do świata przyrody. Mówi o ptakach niebieskich, o pasterzach i ich owcach, zagubionej owieczce, o kozłach, o rybach, o liliach polnych, wspomina drzewo figi, nie omijając także zwierząt mniej nobliwych, jak świnie i psy. Te wszystkie przypowieści stanowią o wyjątkowo pięknym charakterze tych miniatur. Osobne miejsce zajmuje kogut, który swoim pianiem przypomina świętemu Piotrowi o jego zdradzie. Ten obraz wielokrotnie podejmowali później malarze i pisarze. I w końcu Apokalipsa. Utwór w swej metaforyce nawiązujący obficie do proroków Starego Testamentu, na przykład do Ezechiela. Przy pomocy symboliki zwierzęcej autor stara się przedstawić ostateczną walkę dobra i zła w historii i w czasach ostatecznych. Mamy więc bestię i smoka i inne potworne zwierzęta, jeźdźców apokalipsy i złowieszczą konnicę, plagę szarańczy, wprowadzające w atmosferę grozy, którą równoważy triumfalny, pogodny obraz baranka mistycznego i jego orszaku, który ostatecznie zniweczy potęgę smoka bestii. Nie można nie wspomnieć o całym orszaku legendarnych bestii i zwierząt występujących w Starym Testamencie czy w Apokalipsie, zazwyczaj pełnych grozy, jak smok przedstawiany w różnych formach, czy jak potwory morskie. Autorzy starają się je przedstawić przy pomocy groźnych atrybutów, róg i żądło. Do tej kategorii należy zaliczyć obraz czterech zwierząt u Ezechiela, które posłużyły następnie symbolom trzech ewangelistów. Pismo Święte, tak Starego, jak i Nowego Testamentu, używa często porównań dotyczących zwierząt. I tak pracowity porównany jest do mrówki. Apostołowie mają być roztropni jak węże, a prości jak gołąbki. Jezus sam siebie porównuje do kokoszy, co chce gromadzić swoje pisklęta. To mówione w tym rozdziale niesłychane wprost bogactwo metaforyki zwierzęcej użyte w Starym i Nowym Testamencie odegrało wielką rolę w sztuce europejskiej i warte jest głębszego przebadania.